Lekcja 13, 25 czerwca. Ukrzyżowany i zmartwychwstały. Tekst pamięciowy. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza 28, 18. W pewnym brytyjskim czasopiśmie pojawiło się ogłoszenie zachęcające czytelników do ofiarowania swojego ciała po śmierci nauce. W treści ogłoszenia podano, że naukowcy badający mumie egipskie poszukują nieuleczalnie chorego ochotnika, który byłby gotowy po śmierci oddać swoje ciało do eksperymentów. Naukowcy zapewniali, że odkryli tajemnicę egipskiego balsamowania zwłok, a ciało ochotnika zostanie zachowane przez setki, a może nawet tysiące lat. Jako chrześcijanie nie musimy się martwić o to, co się stanie z naszym ciałem po śmierci. Śmierć Jezusa, który zapłacił karę za nasze grzechy, a następnie Jego zmartwychwstanie będące pierwszym plonem tych, którzy zasnęli, wskazują, że nie powinniśmy zabiegać o zakonserwowanie naszych ciał jak starożytni faraonowie. W końcu nie wyglądają zbyt pięknie, nieprawdaż, ale o to, byśmy zostali przemienieni ze skażonego ciała w nieskażone, które będzie żyć wiecznie. W tym tygodniu będziemy studiować ostatnie rozdziały Ewangelii Mateusza, a w nich niewyczerpane prawdy związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana oraz nadzieję, jaką niosą nam te dwa wydarzenia. Niedziela, 19 czerwca. Jezus czy Barabasz? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 27, 11-26. Jakie są głębsze konsekwencje oferty danej ludziom i wyboru, jakiego oni dokonają? Ewangelia Mateusza 27, 11-26. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa aby stracono. A namiestnik, odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli, Barabasza. Rzecze im Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Tamtego piątku na środkowym krzyżu na Golgocie miał zawisnąć morderca Barabasz. Dwaj pozostali złoczyńcy byli przypuszczalnie jego wspólnikami. Barabasz to nie imię, ale raczej nazwisko. Słowo bar znaczy syn, więc tak jak Simon Bariona znaczy Szymon, syn Jonasza, a Bartholomajos znaczy syn Talmaja, tak Barabbas znaczy syn Abby, czyli syn ojca. Wiele wczesnych manuskryptów podaje imię Barabasza jako Jeszua, Jezus. Imię Jeszua było popularne w tamtych czasach, a oznacza Jahwe zbawia. Tak więc imię i nazwisko Jezusa Barabasza znaczyło, Jahwe zbawia, syn ojca. Trudno o większą ironię. Człowiek ten twierdził, że jest Mesjaszem. Uważał się za kompetentnego do ustanowienia nowego porządku rzeczy i skierowania świata na drogę sprawiedliwości. Omamiony przez szatana twierdził, że cokolwiek zdobędzie drogą kradzieży lub rozboju, należy do niego. Czynił cuda, korzystając z mocy szatana, i zyskał tym samym uznanie wśród ludzi. Podburzał ich też do powstania przeciwko rządowi rzymskiemu. Pod przykrywką religijnego entuzjazmu ukrywał się zatwardziały zbrodniarz, skłonny do buntu i okrucieństwa. Pozwalając ludziom wybierać pomiędzy tym człowiekiem a niewinnym Zbawicielem, Piłat liczył na obudzenie w nich poczucia sprawiedliwości. Miał nadzieję na pozyskanie sympatii tłumu do Jezusa, wbrew kapłanom i przywódcom. Piłat popełnił błąd. Jeśli ludzie nie pozostają pod przekonującym wpływem Ducha Świętego, nieuchronnie dokonują złych duchowych wyborów, podobnie jak tłum domagający się ukrzyżowania Jezusa. W końcu my wszyscy musimy dokonać wyboru między Chrystusem a Barabaszem, Chrystusem a upadłym światem, życiem a śmiercią. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Dlaczego ludzie wybierają ciemność zamiast światłości? Czy dostrzegasz w sobie taką wrodzoną skłonność? Co mówi ci to o realności naszej upadłej natury, a co ważniejsze, naszej potrzebie poddania się całkowicie Panu? Poniedziałek, 20 czerwca. Nasz ukrzyżowany zastępca. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem, Eli, Eli, lama sabachthani. Co znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza 27:45-46. Co oznaczało to wołanie Jezusa? Jak rozumiemy to, co wynika z niego w kontekście planu zbawienia? Mateusz zapisał słowa Jezusa, które teolodzy nazywają krzykiem opuszczenia. Opuszczenie nasuwa pojęcie porzucenia, pozostawienia kogoś w samotności i potrzebie. W tym przypadku widzimy, że Jezus odczuwał porzucenie przez Ojca. Ciemność, która spowiła okolice w tym czasie, symbolizowała sąd Boży. Zobacz Księga Izajasza 13:9-16. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę, i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy niż szczere złoto, a człowiek niż złoto z Ofiru. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana zastępów w dniu płomiennego jego gniewu i jak spłoszona gazela, i jak trzoda, której nikt nie może zgromadzić. Zwróci się każdy do swojego ludu i będzie uciekał do swojej ziemi. Każdy, kogo znajdą, zostanie przebity, a każdy, kogo złapią, padnie od miecza. Ich niemowlęta zostaną na ich oczach roztrzaskane, ich domy splądrowane, a żony zgwałcone. Amos 5:18-20. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Księga Jeremiasza 13:16. Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, on zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę. Jezus doświadczył na sobie potwornych konsekwencji i grzechu, zupełnego rozdzielenia z Ojcem. Za nas dotknął go sąd Boży skierowany przeciwko grzechowi, który to sąd powinien był spaść na nas. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Zobacz także drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Na krzyżu Jezus wołał słowami z Psalm 22:2. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego? od słów krzyku mojego, gdyż w szczególny sposób doświadczył tego, czego doświadczają ludzie, rozdzielenia z Bogiem wskutek grzechu. Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. To, co czuł Jezus, nie było udawane, ale zupełnie autentyczne. Jezus naprawdę odczuł gniew Boży przeciwko grzechowi. Kara za nasze przestępstwa spadła na Niego i napełniła Jego duszę osłupieniem i przerażeniem. Przytłoczył Go ciężar winy, naszej winy. Jakąż potwornością musi być grzech w oczach Boga, iż jedna z osób bóstwa musiała wycierpieć winę i ponieść karę za nasz grzech, abyśmy uzyskali przebaczenie. A jednak nawet podczas tego przerażającego doświadczenia Jezus wołał: Boże mój! Boże mój! Wbrew temu, co się z Nim działo, i Jego wiara pozostała niezachwiana. Pozostał wierny do końca, bez względu na cierpienie i poczucie opuszczenia przez Ojca. Jak to jest czuć odłączenie od Boga wskutek grzechu? Dlaczego przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa jest naszą jedyną drogą powrotu do Boga, wymagającą skruchy, wyznania grzechu i szczerej woli porzucenia Go? Wtorek, 21 czerwca. Rozdarta zasłona i popękane skały. Każdy z autorów Ewangelii opowiedział historię Jezusa z nieco innej perspektywy, ale wszyscy najwięcej uwagi poświęcili Jego śmierci. Jednak tylko Mateusz zanotował fakt, iż gdy zasłona świątyni została rozdarta, nastąpiło trzęsienie ziemi i otwarły się groby. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 27:49-54. Jakie znaczenie mają te wydarzenia? Jaką nadzieję nam wskazują? Ewangelia Mateusza 27:49-54. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych, i wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z Nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: zaiste, ten był Synem Bożym. Jezus umarł zaraz po tym, jak tłum niepojmujący Jego słów zadrwił z Niego, iż woła Eliasza, by ten przybył i uratował Go. To szyderstwo było kolejnym wyraźnym i tragicznym przykładem tego, jak bardzo Jezus był niezrozumiany przez swój naród. Następnie Mateusz zapisał, iż zasłona świątyni została rozdarta od góry do dołu. Wymowa tego faktu jest jednoznaczna: rozpoczęła się nowa era w dziejach zbawienia. Obrzędy ofiarnicze od wieków wskazujące na Jezusa miały być zarzucone, gdyż wypełniły swój cel. Ziemski symbol został zastąpiony czymś znacznie lepszym, rzeczywistością. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8:1-6. Jak te wersety pomagają nam zrozumieć, co stało się z ziemską służbą świątynną oraz czym i dlaczego została ona zastąpiona? List do Hebrajczyków 8:1-6. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Mateusz zanotował nie tylko rozdarcie się zasłony świątynnej, ale także to, że wskutek trzęsienia ziemi popękały skały, otworzyły się groby i niektórzy zmarli zostali wskrzeszeni, co było możliwe dzięki temu, czego Jezus dokonał, umierając jako nasz zastępca za nasze grzechy. Tak więc w Ewangelii Mateusza widzimy wydarzenia, które nie mogły nastąpić w starym systemie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Oczywiście tylko Jezus może gładzić grzechy, a dzięki temu, że On wziął na siebie nasze grzechy, możemy dostąpić zmartwychwstania. Bez tej obietnicy nie mielibyśmy nic. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:13-14 i 19. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. W tych pierwszych zmartwychwstaniach, nie wiemy jak licznych, dostrzegamy nadzieję i obietnicę naszego zmartwychwstania przy końcu świata. Środa, 22 czerwca. Zmartwychwstały Chrystus. Chrześcijańska wiara skupia się nie tylko na krzyżu Chrystusa, ale także na jego pustym grobie. Prawdą jest, że większość ludzi na świecie, w tym wielu niechrześcijan, wierzy, że Jezus z Nazaretu umarł na krzyżu. Stosunkowo niedługo po śmierci Jezusa powstały historyczne wzmianki na jego temat, takie jak ta zapisana przez Tacyta, 57-117, rzymskiego historyka, Neron. Dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. Jest kwestią bezdyskusyjną, że Jezus był historyczną postacią, został skazany i ukrzyżowany. Problem zaczyna się wraz z prawdą o zmartwychwstaniu, zgodnie z którą Jezus z Nazaretu, uśmiercony w piątek po południu, wrócił do życia w niedzielę rano. Z tym wielu ludzi nie chce się zgodzić, przecież ukrzyżowanie Żyda przez Rzymian nie było niczym niezwykłym. Ale żeby jakiś Żyd wstał z martwych po tym, jak został ukrzyżowany, to coś zupełnie innego. Jednak bez tej wiary w zmartwychwstałego Jezusa chrześcijańska wiara po prostu nie istnieje. Apostoł Paweł napisał, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Po śmierci Jezusa musiało nastąpić Jego zmartwychwstanie, gdyż w Jego zmartwychwstaniu mamy pewność naszego zmartwychwstania. Gdy dochodzimy do historii zmartwychwstania Jezusa, mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to pogląd, iż ta historia to jedynie sentymentalna propaganda napisana przez kilku samotnych wyznawców Jezusa po to, by zachować żywą pamięć o Nim, podobnie jak staramy się upamiętnić wybitne osoby, które umierają w naszych czasach. Druga możliwość jest taka, że historia zmartwychwstania Jezusa jest autentyczna i została spisana przez świadków tego wydarzenia, a to, co z tej historii wynika, dotyczy każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na świecie. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 28:1-15. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł, bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus, nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, Oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. W Ewangelii Mateusza 28:8 czytamy, że kobiety, gdy dowiedziały się o zmartwychwstaniu Jezusa, wracały od jego grobu z wielką radością. Oczywiście cieszyły się z tego, że nauczyciel zmartwychwstał. Jaki jeszcze jest powód, byśmy radowali się ze zmartwychwstania Jezusa? Czwartek, 23 czerwca. Wielkie zlecenie. Dla wielu ludzi jedną z najtrudniejszych do zrozumienia decyzji Jezusa było to, że postanowił on wrócić do nieba, a dzieło Ewangelii powierzył ludziom. Jakżeż często go zawodzimy. Jak wskazują Ewangelie, jego pierwsi uczniowie nie byli pod tym względem wyjątkami. Powierzając nam swoje dzieło, Chrystus okazuje nam swoją miłość do nas i uczy nas, jak bardzo go potrzebujemy. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 28:16-18. Porównaj słowa Jezusa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, Ewangelia Mateusza 28:18, z Księga Daniela 7:13-14. Jak te dwa fragmenty Biblii łączą się ze sobą? Ewangelia Mateusza 28:16-18. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Księga Daniela 7:13-14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, i jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 28:19-20, ostatnie wersety Ewangelii. Co Jezus mówi tutaj i co te słowa oznaczają dla nas? Ewangelia Mateusza 28:19-20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ellen White sugeruje, że 500 wierzących zebrało się po zmartwychwstaniu Jezusa na górze w Galilei. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:6. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Ewangeliczne zlecenie Jezusa było przeznaczone nie tylko dla jego najbliższych uczniów, ale dla wszystkich wierzących. Przekonanie, że praca nad zbawieniem dusz należy wyłącznie do pracowników Kościoła, jest fatalnym błędem. Wszyscy, do których dotarło natchnienie niebios, zaufali Ewangelii. Wszyscy, którzy przyjęli życie Chrystusa, są wyznaczeni do pracy nad zbawieniem swych bliźnich. W tym celu był założony Kościół i wszyscy, którzy przyjęli jego święte obowiązki, zobowiązali się tym samym do współpracy z Chrystusem. Czy często myślisz o sobie jako współpracowniku Chrystusa? W jaki sposób możesz się pełniej zaangażować w głoszenie Ewangelii światu? Piątek, 24 czerwca. Do dalszego studium. Podobnie jak inni autorzy Ewangelii, Mateusz napisał o zmartwychwstaniu Jezusa. Podobnie jak oni, nie napisał ani słowa o znaczeniu zmartwychwstania. Choć Mateusz, Marek, Łukasz i Jan przekazali opis zmartwychwstania, to jednak nie podali żadnego teologicznego wyjaśnienia tego wydarzenia, choć ma ono tak wielkie znaczenie dla chrześcijańskiej wiary. W listach apostoła Pawła znajdujemy najbardziej szczegółowy wykład znaczenia krzyża, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Paweł napisał także, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Również Piotr napisał coś na ten ważny temat, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Choć nie wiemy, dlaczego autorzy Ewangelii nie wdawali się w żadne szczegółowe wyjaśnienia zmartwychwstania, niektórzy bibliści widzą w tym dodatkowy dowód autentyczności ich sprawozdań. W końcu pisząc Ewangelię po wielu latach od tych wydarzeń, mogliby skorzystać z okazji, by podać szczegółowe wyjaśnienie celem ukierunkowania wiary ludzi w zmartwychwstanie. Gdyby ewangeliczne opisy zostały sfałszowane, dlaczego nie mieliby wykorzystać okazji, by nadać zmartwychwstaniu takie znaczenie, jakie chcieliby mu nadać? Jednak ewangeliści po prostu opowiedzieli to, co się wydarzyło, nie usiłując dodawać do tego żadnych teologicznych wyjaśnień, co wydarzenie to miałoby oznaczać. Pytania do dyskusji. 1. W chwili śmierci Jezusa zasłona w świątyni Starego Przymierza została rozdarta od góry do dołu, rozpoczęło się nowe przymierze pod przewodem nowego najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Co czujesz, gdy uświadamiasz sobie, że Chrystus pełni obecnie dzieło naszego najwyższego kapłana? 2. Ewangelia Mateusza porusza wiele tematów. Co szczególnie ujmuje cię w sposobie przedstawienia Jezusa w tej Ewangelii? Jak studium Ewangelii Mateusza pomogło ci lepiej zrozumieć, co znaczy być chrześcijaninem i przestrzegać nauki Jezusa?